19 czerwca 1963 roku rozpoczęło się konklawe, które miało wybrać następcę zmarłego Jana XXIII. Kolegium elektorskie składało się z 80 kardynałów, z czego z nominacji Jana XXIII pochodziło aż 45.
Na placu Świętego Piotra nieprzeliczone tłumy oczekują wyników głosowania. Biały dym nad Kaplicą Sykstyńską.
21 czerwca, trzeciego dnia konklawe, nowym papieżem został 66-letni arcybiskup Mediolanu, kardynał Giovanni Battista Montini,
Claudium Magnum, habemus papam,
który przyjął imię Paweł VI. Był to kandydat kompromisowy, umiarkowany liberał, słynący z nastawienia ekumenicznego. Ze względu na fakt, że do wyboru papieża potrzeba jest 2/3 głosów, dwie walczące o przyszły kształt kościoła frakcje musiały dojść do porozumienia. Progresiści forsowali dużo bardziej radykalnych kandydatów, a dla konserwatystów kandydatura kardynała Montiniego wydawała się ze wszystkich kandydatur liberalnych najbezpieczniejsza. Już podczas poprzedniego konklawe kardynał Montini był faworytem liberałów, na którego ci oddawali głosy pomimo tego, że nie był jeszcze kardynałem. Powszechnie uważano też, że Jan XXIII namaścił go na swojego następcę. W roku 1963, dzień przed rozpoczęciem konklawe, odbyła się narada zwolenników kardynała Montiniego, podczas której znany nam już kardynał Swenans zobowiązał się pozyskać wsparcie konserwatywnych przedstawicieli kurii rzymskiej. Wydaje się więc, że kardynał Montini był jedynie marionetką w rękach liberalnych sił. 30 czerwca 1963 roku we wspomnienie świętego Pawła Apostoła, patrona nowego papieża, odbyła się ostatnia jak dotąd koronacja papieska.
Noi cercheremo di conservare e crescere la virtù pastorale della Chiesa. Che la presenta libera e povera nell'atteggiamento che le è proprio di madre e di maestra, amorosissima ai figli fedeli, rispettosa.
Tiara, będąca darem ludu mediolańskiego, została pod koniec drugiej sesji soborowej złożona symbolicznie przez papieża na ołtarzu Bazyliki Świętego Piotra, a następnie sprzedana. Pieniądze ze sprzedaży tiary zostały rozdane ubogim. Nowy papież natychmiast ogłosił chęć kontynuowania soboru. Latem roku 1963 papież Paweł VI dokonał reorganizacji ciał soborowych. Rola prezydium została ograniczona do czuwania nad przestrzeganiem regulaminu. Kierownictwo nad soborem oraz dobór dyskutowanych tematów zostało powierzone 4 nowym moderatorom. Zostali nimi kardynałowie Julius Dipfner, Lyon Joseph Swenans, Giacomo Lercado i Krikor Bedros Akajanian. Zagorzałymi modernistami byli trzej pierwsi. Natomiast czwarty z nich, patriarcha ormiański, był przedstawicielem kurii rzymskiej, najłatwiejszym przez liberałów do zaakceptowania. Było to kolejne zwycięstwo progresistów. Dodatkowo papież Paweł VI wprowadził nową kategorię uczestników soboru, świeckich audytorów. W tamtym czasie póki co byli to jedynie mężczyźni i bez prawa głosu. 29 września 1963 roku w święto świętego Michała Archanioła rozpoczęła się druga sesja soborowa. W swoim godzinnym, otwierającym ją przemówieniu, wysłuchanym przez około 2,5 tysiąca ubranych w białe szaty ojców soborowych, nowy papież potwierdził swoje przywiązanie do wizji Jana XXIII oraz wyszczególnił 3 dalsze cele soboru. Reformę Kościoła, jedność chrześcijan i dialog Kościoła ze współczesnym światem. Do ponad 50 niekatolickich obserwatorów, prawosławnych i protestantów zajmujących honorowe miejsca w pobliżu głównego ołtarza Bazyliki Świętego Piotra, papież mówił jako ojciec i brat. Wyraził swój głęboki smutek z powodu przedłużającej się separacji ich wspólnot od Kościoła katolickiego. Ojciec Święty mówił: jeśli w jakikolwiek sposób jesteśmy winni tej separacji, pokornie błagamy Boga o przebaczenie, a także prosimy o przebaczenie naszych braci, którzy czują, że zostali przez nas zranieni. Zdaniem papieża, jednym z głównych zadań soboru miało być także ustalenie nowej definicji Kościoła. Posłuchajmy. Nic dziwnego, że po prawie 20 wiekach od założenia religii Chrystusowej i po tak wielkim postępie odnotowanym wszędzie przez Kościół katolicki i inne wspólnoty religijne, które biorą swą nazwę od Chrystusa i nazywane są kościołami, nic dziwnego, jeśli prawdziwe, najwyższe i pełne pojęcie Kościoła, takiego, jakim założył go Chrystus, a apostołowie zaczęli go budować, wymaga jeszcze dokładniejszej definicji. Kościół jest tajemnicą, to znaczy tajemną rzeczywistością, głęboko przenikniętą boską obecnością, a zatem mającą taką naturę, że upoważnia do nowych i coraz bardziej intensywnych badań nad samym sobą. Przy okazji papież po raz kolejny podkreślił, że Sobór nie ma za zadanie tworzenie żadnych nowych definicji dogmatycznych. Wydaje nam się, że nadszedł czas, w którym należy głębiej zbadać, uporządkować i wyrazić prawdę o Kościele Chrystusowym. Być może nie za pomocą tych uroczystych stwierdzeń, które nazywane są definicjami dogmatycznymi, ale raczej za pomocą deklaracji, w których poprzez magisterium Kościół jaśniej i bardziej autorytatywnie wypowiada się na temat tego, co o sobie myśli. To właśnie w tym przemówieniu po raz pierwszy pada słynne określenie nowa wiosna Kościoła. W tym kontekście Sobór Ekumeniczny należy postrzegać jako nową wiosnę, która budzi w Kościele ogromne, niemal ukryte energie i możliwości dusz. W rzeczywistości celem Soboru jest, jak wyraźnie widać, aby zarówno wewnętrzne bogactwa Kościoła, jak i normy regulujące jego instytucje kanoniczne i formy rytualne powróciły do swojej pierwotnej siły. Oznacza to, że Sobór Powszechny ma na celu dopilnowanie, aby Kościół uwypuklił tę czarującą doskonałość i świętość, którą może mu nadać jedynie naśladowanie Jezusa Chrystusa i mistyczne zjednoczenie z Nim przez Ducha Świętego. Podobnie jak rok wcześniej w październiku, sesja rozpoczęła się od zaintonowanego przez papieża hymnu do Ducha Świętego oraz mszy świętej odprawianej przez dziekana Kolegium Kardynalskiego, kardynała Jurzena Tisseranta. Jak jednak pisali wówczas rzymscy korespondenci, brakowało już tej solenności i podniosłej atmosfery, która obecna była jeszcze rok wcześniej. Podczas tej sesji przyjęto dwa dokumenty. Pierwszy z nich to dekret o środkach społecznego przekazu Inter Mirifica, który przyjęto bez entuzjazmu i zbędnej dyskusji. Wszyscy uważali, że powinno się przejść do spraw poważniejszych. Drugi dokument to znacznie istotniejsza Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium. To właśnie ten dokument otworzył drzwi do późniejszej rewolucji liturgicznej. Jednak pomimo faktu, że konstytucja była podstawą stworzenia nowego rytu mszy, a jej inspiracją był modernistyczny ruch liturgiczny, nowa msza tak naprawdę nie ma z nią wiele wspólnego. Weźmy na przykład artykuł 36 tejże konstytucji. Paragraf pierwszy. W obrzędach łacińskich zachowuje się używanie języka łacińskiego, poza wyjątkami określonymi przez prawo szczegółowe. Pytanie, jak często dziś używa się języka łacińskiego i dlaczego niemal wszystkie msze święte na świecie stały się wyjątkiem? Artykuł 116. Śpiew gregoriański Kościół uznaje za własny śpiew liturgii rzymskiej. Dlatego w czynnościach liturgicznych powinien on zajmować pierwsze miejsce wśród innych, równorzędnych rodzajów śpiewu.
Aha. Należę do Ciebie, Boże Ojcze Wszechmogący, gorący z miłości, wszechmocny, nieobcy. Daję się Tobie, Jezusie z Nazaretu, jesteś dobry i wierny, chcesz mojego konkretu.
Należę do Ciebie, Duchu Święty, broń mnie, wybieram Ciebie, amen.
Wybieram Ciebie, Duchu Święty, z Tobą jestem w niebo wzięty.
Jak często obecnie wykonuje się podczas liturgii chorał gregoriański? Artykuł 101, paragraf 1. Zgodnie z wiekową tradycją obrządku łacińskiego, duchowni mają zachować w oficjum język łaciński. I pytanie, czy wielu kapłanów dziś odmawia brewiarz po łacinie? Artykuł 124. Biskupi niechaj czuwają, aby stanowczo nie dopuszczać do kościołów i innych miejsc świętych dzieł artystów, które nie licują z wiarą i dobrymi obyczajami oraz pobożnością chrześcijańską lub obrażają prawdziwy zmysł religijny. Czy na przykład to, co widzimy na ekranie, tworzone najprawdopodobniej w imię soborowej odnowy, jest zgodne z tym zapisem? Podczas drugiej sesji soborowej przedstawiono także całkowicie nowy względem tego omawianego podczas pierwszej sesji schemat o Kościele. Zawierał on następujące nowości. Wprowadzenie zupełnie nowej kategorii jedności z Kościołem zamiast zwyczajnego podziału na bycie w Kościele lub nie, co pozwoliło na wprowadzenie niejasnej kategorii niepełnej jedności, która obejmuje także niekatolików. Uznanie, że wiele elementów uświęcenia jest dostępnych poza Kościołem, a Duch Święty działa na rzecz uświęcenia wszystkich ochrzczonych. Wprowadzenie zupełnie nowej zasady kolegializmu, wywracającej do góry nogami hierarchiczną strukturę Kościoła. Uznanie, że władza biskupów wynika z samego faktu święceń, a nie z jurysdykcji papieskiej. A co za tym idzie, uznanie, że władzę w Kościele sprawują papież i biskupi. Wprowadzenie diakonatu stałego, do którego dopuszczeni byliby także mężczyźni żonaci. I wreszcie wprowadzenie protestanckiej koncepcji powszechnego kapłaństwa wiernych oraz uznania nieomylności ludu Bożego. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o argumentach i motywacjach, które kierowały przedstawicielami konserwatywnej mniejszości podczas Soboru Watykańskiego II, to zachęcam Cię, mój drogi widzu, do przeczytania książki autorstwa arcybiskupa Marcela Lefebvre pod tytułem Oskarżam Sobór. Lider tzw. grupy oporu w swojej książce objaśnia w krótki i bardzo precyzyjny sposób główne zarzuty, które hierarchowie wierni tradycji katolickiej stawiali soborowym dokumentom, zaznajamiając się z poszczególnymi argumentami przedstawionymi w książce. Każdy czytelnik z łatwością powiąże je ze współczesnymi nadużyciami w Kościele. Zrozumienie tego wcale nieskomplikowanego ciągu przyczynowo-skutkowego pozwala jasno dostrzec, a być może potem wskazywać też innym, przyczynę obecnego kryzysu w Kościele, a tym samym również drogę do jego zażegnania. Link z możliwością zakupu tej książki w doskonałym wydawnictwie Tedeum będzie pierwszym linkiem w opisie tego filmu, na którego ciąg dalszy zapraszamy teraz. Dyskutowano także utworzony przez komisję przygotowawczą schemat o Najświętszej Maryi Pannie, powtarzający prawdy wiary o Maryi, jednak wbrew konserwatystom, będący teraz jedynie jednym z rozdziałów schematu o Kościele, a nie, jak to było poprzednio, jako osobny schemat maryjny, który przyznawał jej tytuł Wszechpośredniczki Wszystkich Łask. Przed rozpoczęciem drugiej sesji ojciec Karl Rahner wraz ze swoimi współpracownikami, między innymi księdzem Józefem Ratzingerem, doszedł do wniosku, że tekst taki będzie sprawiał niebywałe trudności z ekumenicznego punktu widzenia. I dlatego właśnie temat Najświętszej Maryi Panny został zredukowany do poziomu jednego z rozdziałów schematu o Kościele. Jeden z czcicieli Maryi, biskup Giacondo Maria Grotti, zakonu serwitów, czyli sług Najświętszej Maryi Panny, napisał wówczas: ukrywając prawdę, robimy sami sobie krzywdę, zachowując się jak obłudnicy. Ale jest to także krzywdzące dla odłączonych od nas bliźnich, ponieważ traktujemy ich jak ludzi słabych i skłonnych do obrażania się na prawdę. Innym omawianym schematem był ten dotyczący biskupów i ich władzy w diecezjach. Ten zawierał tradycyjną naukę, potwierdzającą prymat papieski i autorytet biskupów jako wypływający z niego, a nie istniejący samoczynnie. Schemat nie wspominał nic o kolegializmie i dlatego reformatorzy bardzo naciskali na jego przeformułowanie. Kolejny schemat dotyczył ekumenizmu, a jego autorem był sekretariat do spraw jedności chrześcijan. Schemat zawierał szereg rewolucyjnych zmian. Katolicy powinni angażować się w ruch ekumeniczny, wbrew istniejącemu jeszcze wtedy zakazowi nałożonemu przez Kościół. Katolicy powinni przyznać, że błędy katolików z przeszłości przyczyniały się do rozłamów. Natomiast dokument ten nie zawierał żadnego wezwania niekatolików do powrotu na łono Kościoła. Co więcej, wyrażał uznanie dla ich godnych podziwu cech. Druga sesja Soboru zakończyła się 4 grudnia 1963 roku. Pod koniec swojego przemówienia papież Paweł VI ogłosił, że odbędzie pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Po raz pierwszy od wieków papież opuścił Rzym. Pielgrzymka trwała od 4 do 6 stycznia 1964 roku. Podczas niej papież spotkał się ze schizmatyckim patriarchą Konstantynopola Atenagorasem. W tle trwały dalsze prace nad dokumentami soborowymi. Do połowy lata wszystkie pozostałe schematy zostały przesłane ojcom soboru w nadziei, że następna sesja będzie ostatnią. Szczególne kontrowersje wzbudzał schemat dotyczący Kościoła. Papież zażądał pewnych zmian osłabiających modernistyczny wydźwięk dokumentu. Część papieskich zmian została przyjęta przez modernistów, ale inne nie. Dzień przed rozpoczęciem trzeciej sesji Soboru Paweł VI otrzymał poufne memorandum od 35 kardynałów i 5 przełożonych generalnych zakonów męskich, błagających go o interwencję i niedopuszczenie do przyjęcia na Soborze nowatorskiej doktryny kolegializmu. W tym miejscu należy wspomnieć o nabierającym kształtów ruchu oporu konserwatywnych uczestników Soboru. Już na początku soboru w Rzymie powstał sekretariat kierowany przez osoby związane z brazylijską organizacją Tradycja, Rodzina, Własność. Przełożony generalny Zgromadzenia Ducha Świętego, arcybiskup Marcel Lefebvre, poznał wówczas 2 brazylijskich hierarchów, arcybiskupa Geraldo de Proença Sigo z Diamantyny oraz biskupa Castro Mayera z diecezji Campos. Zorganizowali oni podczas pierwszej sesji soborowej szereg konferencji dla ojców soboru. W kwietniu roku 1963, pomiędzy pierwszą a drugą sesją soborową, arcybiskup de Proença Sigo zaproponował powołanie nieformalnej organizacji koordynującej działania tradycyjnie nastawionych ojców soboru. Początkowo liczyła ona 15 osób, a przewodniczącym grupy został arcybiskup Lefebvre. Dołączył do nich m.in. biskup Luigi Carli, teolog włoskiego episkopatu, według jednomyślnej opinii najlepszy teolog obecny na soborze i postrach liberałów. Pod koniec drugiej sesji soboru arcybiskup Lefebvre został przyjęty na audiencji przez papieża Pawła VI. Papież zachęcił go wówczas do przedstawienia zbiorczych propozycji konserwatywnej mniejszości. Arcybiskup Lefebvre, zachęcony tym najwyższym patronatem, natychmiast przystąpił do działania. W sierpniu roku 1964 ogłoszono zjednoczenie sił wszystkich ojców soboru wiernych tradycji. Powołano się przy tym na niedawne zmiany w regulaminie soboru, które zezwalały na tworzenie zespołów przedstawiających wspólną argumentację. Jedna osoba mogła zabrać głos w imieniu wszystkich członków zespołu pod warunkiem, że było ich co najmniej 70. 2 października w święto Aniołów Stróżów, tuż po rozpoczęciu trzeciej sesji soboru, ogłoszono powstanie takiego zespołu, a patronat nad nim objęli kardynałowie Rufino Santos z Manili, Giuseppe Siri z Genui, Ernesto Ruffini z Palermo, Michael Brown, Irlandczyk i były przełożony Dominikanów oraz Arcadio Maria Larraona, prefekt kongregacji do spraw obrzędów. Działania grupy wspierało nieformalnie także wielu innych kardynałów, licząc na to, że dzięki dyskrecji uda im się osiągnąć więcej. W listopadzie roku 1964 zgromadzenie przyjęło ostatecznie nazwę Cetus Internationalis Patrum, międzynarodowe ugrupowanie ojców. Oprócz poprzednio wymienionych biskupów, w skład jego kierownictwa weszli także arcybiskup Louis Joseph Cabana z Sherbrooke w Kanadzie oraz arcybiskup Xavier Morillo z La Rochelle we Francji. Na liście adresowej ugrupowania ojców znalazło się w sumie około 250 ojców soboru, czyli około 10%. Arcybiskup Lefebvre zakupił powielacz, na którym w nocy drukowano pisma członków Cetus, a wczesnym rankiem młodzi Brazylijczycy i Francuzi rozwozili je do prenumeratorów. Jednocześnie swoje łamy konserwatywnym ojcom udostępniał amerykański werbista ojciec Ralph Wildgen, autor książki Ren wpada do Tybru. Arcybiskup Marcel Lefebvre w następujący sposób podsumował działania Cetus Internationalis Patrum. Mogliśmy ograniczać szkody, zmieniać niedokładne bądź tendencyjne stwierdzenia, dodawać zdania prostujące jakieś tendencyjne stanowisko czy jakieś dwuznaczne wyrażenie. Ale muszę przyznać, że nie udało nam się oczyścić soboru z ducha liberalnego i modernistycznego, który przeniknął do większości schematów. Psalm 39 głosi: Nie ukrywałem Twej prawdy na wielkim zgromadzeniu. Ta dewiza z pewnością przyświecała międzynarodowemu ugrupowaniu ojców. Już wkrótce miało się okazać, czy ich obawy wobec wielu dwuznacznych sformułowań użytych w dokumentach soboru były uzasadnione.